wzrost płacy minimalnej do 4950 zł brutto premier odniósł się do sytuacji nauczycieli.
Nie ma znaczenia w jakich obszarach. Płaca minimalna to jest płaca minimalna, ale oprócz tego jest także decyzja o podwyższe płac w sferze budżetowej. Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%.
Minimalne wynagrodzenie wzrośnie w przyszłym roku o 144 zł brutto. Oznacza to, że pracownik otrzymujący najniższą krajową dostanie na rękę około 3704 zł. Szymon Kępka, TOK FM.
Komisja Europejska przedstawiła 21 pakiet sankcji przeciwko Rosji. Propozycja, która trafi teraz do krajów członkowskich, uderza w sektor energetyczny oraz finansowy, a także w wymianę handlową. Pakiet sankcji ma dotyczyć także rosyjskich żołnierzy, mówi przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen.
Proponujemy wprowadzenie zakazu wjazdu do Unii Europejskiej dla wszystkich osób, które służyły w rosyjskich siłach zbrojnych od początku wojny.
Według korespondentki Polskiego Radia na czarnej liście z zakazem wjazdu do Unii jest zwierzchnik rosyjskiej cerkwi prawosławnej. Patriarcha Cyryl to zwolennik rosyjskiej napaści na Ukrainę. Od dawna był na celowniku Unii, ale miał parasol ochronny Viktora Orbana. Były premier Węgier przez lata skutecznie blokował objęcie go sankcjami. Do zaakceptowania unijnych sankcji potrzebna jest jednomyślność krajów członkowskich. Prokuratura apeluje o zgłaszanie się osób, które za łapówki załatwiały urzędowe sprawy w Gdańskim Zarządzie Dróg. Osoby, które ujawnią się same, zanim wpadną na to śledczy, nie poniosą konsekwencji. To część śledztwa przeciwko jednemu z urzędników, który jest podejrzewany o pomoc w kupowaniu miejskich gruntów bez przetargów. Paweł Radzewicz.
Korupcyjny mechanizm polegał na takim opisaniu danej działki, by mogła być ona sprzedana bez przetargu, mówi prokurator Mariusz Marciniak.
Deweloper przekazał 25 tysięcy za załatwienie bezprzetargowego zbycia gruntu należącego do gminy miasta Gdańsk.
Urzędnik, który po pieniądze podjechał luksusowym Maserati, pracował w zarządzie dróg od 2 dekad. Łapówek, zdaniem prokuratury, niemal na pewno było więcej, stąd apel o zgłaszanie się tych, którzy je wręczali.
Jeśli my przyjdziemy po kogoś, kto wręcza łapówki, to ten ktoś może mieć poważne kłopoty. Natomiast jeżeli ten ktoś się zgłosi do nas jako pierwszy, to ustawodawca zapewnia bezkarność takiej osobie.
Za udział w korupcyjnym procederze grozi 8 lat więzienia. Z Gdańska Paweł Radzewicz, TOK FM.
Za chwilę poranek TOK FM, na który zaprasza Tomasz Sekielski. Wcześniej prognoza pogody.
Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
Dużo chmur dzisiaj w większości kraju, miejscami może też popadać, a ostrzeżenia przed intensywnymi opadami są na południu śląskiego i małopolskiego. Za to po południu może zagrzmieć na południowym wschodzie i północnym zachodzie. Termometry pokażą od 15 stopni na południu nad morzem, około 20 w większości kraju, do 24 na krańcach wschodnich.
Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Dochodzi 7:07, to jest środowy poranek TOK FM, Tomasz Sekielski, witam serdecznie. Dzisiejszy program wydają Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski, a realizuje Liwia Prądzyńska. Trochę jestem taki wstrząśnięty, niezmieszany, bo właśnie na 6:00 Gazety Wyborczej widzę artykuł: nowe kryteria, już nie tak łatwo dołączyć do Konfederacji. Co ja teraz zrobię w życiu? Jak ja się pozbieram? Nowa nadzieja Sławomira Mencena zmienia regulamin i bardziej uważnie przygląda się kandydatom. Nowy członek partii musi przejść najpierw weryfikację i udowodnić, że przystępuje do partii ze względów ideowych, a nie tylko po to, żeby dostać legitymację partyjną. Słyszymy. To jest artykuł Tomasza Nyczka. Czyli, jak rozumiem, trzeba przede wszystkim znać piątkę Mencena, zanim się przystąpi do Konfederacji. Pewnie to jest jedno z pytań egzaminacyjnych. Ja nie będę tej piątki Mencena teraz powtarzał, bo nie chcę podpowiadać innym, którzy będą też chcieli przystąpić do Konfederacji. No trudniej. W ogóle życie coraz trudniejsze się staje. Niektóre sprawy sami sobie komplikujemy, jak na przykład polsko-ukraińskie relacje. Mówiąc sami, mam na myśli stronę ukraińską. Rosyjską i decyzję Wołodymira Zełenskiego, który postanowił nadać jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. I mamy od 2 tygodni wielką polityczną awanturę, wielkie polityczne napięcie rosnące, temperatura idzie w górę. Wszyscy czekamy na decyzję Karola Nawrockiego. W poniedziałek zebrała się kapituła Orderu Orła Białego. Miała podjąć decyzję. Podobno opinia jest, podobno nie jednoznaczna, czyli były jakieś zdania odrębne, ale nie ma decyzji prezydenta. I jaka szczelność. Widać, że zebrali się ludzie, którzy sobie ufają i się lubią i się szanują, bo nie ma żadnych przecieków. Nikt nic nie pisze, nie opisuje ze szczegółami, kto co powiedział. Albo wszyscy czekają na odpowiedni moment. Tak czy inaczej, dobrze, że prezydent Karol Nawrocki wstrzymał konie. Jak mawia się jeszcze gdzieniegdzie w Polsce, pośpiech jest wskazany przy łapaniu pcheł co najwyżej, a na pewno nie przy decyzji o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. Ta decyzja może mieć olbrzymie konsekwencje w polsko-ukraińskich relacjach. Dobrze, że polscy politycy aż tak się nie spieszą. Mam na myśli teraz Karola Nawrockiego. Gazeta Wyborcza, pierwsza strona. Ekshumacje polskich ofiar UPA. Zaczęły się prace w Hucie Pieniackiej. Instytut Pamięci Narodowej szuka szczątków ofiar jednego z najtragiczniejszych epizodów rzezi wołyńskiej. Poszukujemy tutaj przynajmniej 2 masowych dołów śmierci, mówi ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej. Na miejscu pracuje koparka, która zdejmuje pierwsze warstwy gruntu. Na mapie rzezi wołyńskiej Huta Pieniacka zajmuje jedno z kluczowych miejsc ze względu na skalę zbrodni. 28 lutego 1944 roku z rąk ukraińskich żołnierzy SS Galicjen i partyzantów ukraińskiej powstańczej armii zginęło co najmniej 850 osób, w tym kobiety i dzieci. Zabudowania zostały spalone. Po wojnie wieś zniknęła z powierzchni ziemi. Od lat 1943 roku do 1946 na terenie Wołynia zginęło około 100 tysięcy polskich obywateli, w tym kobiety, dzieci, zamordowanych przez oddziały UPA. To jest tragiczna polsko-ukraińska historia. Trwają ekshumacje, dobrze, że trwają, dobrze, że odnajdywane są szczątki i masowe mogiły tych, którzy zostali bestialsko zamordowani. Dobrze, że będą te szczątki mogłyby trafić wreszcie do grobów i rodziny ofiar będą mogły je pochować. Wojciech Czuchnowski też w kontekście Ukrainy, na drugiej stronie komentarz, ukraińska piąta kolumna. Zaczęło się od występu Doroty Gawryluk, która na antenie Polsatu, gdzie jest czołową dziennikarką, zaatakowała wiceministra nauki Andrzeja Szeptyckiego za jego narodowość. W sprawdzonym stylu komunistycznej propagandy, pisze Czuchnowski, pytała, jak to jest możliwe, że człowiek pochodzenia ukraińskiego, reprezentujący ukraińskie interesy, jest wiceministrem w polskim rządzie, i odpowiadała sama sobie. W polskim rządzie powinni być polscy ministrowie, którzy reprezentują polską rację stanu. Gdy uczestniczący w rozmowie Jan Wróbel zgłosił nieśmiałe zastrzeżenia do wewnętrznego dialogu gwiazdy Polsatu, Gawryluk zgasiła go pytaniem: ilu Polaków jest w rządzie Wołodymyra Zełenskiego? Jak pisze Wojciech Czuchnowski, narodowi lustratorzy będą teraz wyszukiwać w państwowych instytucjach, w mediach i gdzie się tylko da Ukraińców. Wcześniej tropili Żydów, Niemców, gejów i komunistów. Hejt na Szeptyckiego, przypomnę, że to na antenie TOK FM pan wiceminister wypowiedział słowa, które zostały uznane za wielce skandaliczne i kontrowersyjne. Hejt na Szeptyckiego, pisze Czuchnowski, to element antyukraińskiej kampanii, która bez wątpienia jest podsycana przez rosyjskie ośrodki dezinformacji. Niestety trafiła ona idealnie do umysłów części społeczeństwa. W przypadku Ukraińców szybko zapomnieliśmy o współczuciu i wdzięczności za ich walkę ze wspólnym wrogiem. Krucha warstwa tolerancji, humanitaryzmu i empatii rozpadła się w szybkim tempie. Co jest pod spodem? Jajo węża, film Ingmara Bergmana o narodzinach faszyzmu, kończył się uniwersalnym zdaniem wypowiedzianym przez jednego z bohaterów. Każdy, kto chce, już może to zobaczyć. To jak jajo węża. Przez cienkie błonki można dostrzec całkowicie ukształtowanego gada. To Wojciech Czuchnowski w Gazecie Wyborczej. Rzeczpospolitej Jacek Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych w rządzie Prawa i Sprawiedliwości w swoim komentarzu zwraca uwagę, że Polska przegrała ten pojedynek dyplomatyczny na ordery, czy właściwie na order. Zapowiedź odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego miała być demonstracją siły, pisze Czaputowicz. Stała się demonstracją politycznej bezsilności. Polska mrugnęła pierwsza. Tutaj Jacek Czaputowicz porównuje to do sytuacji, w której dwóch kierowców udających twardzieli pędzi na siebie i grozi czołowe zderzenie. I kto pierwszy skręci, ucieknie w bok, czyli mrugnie. I Polska mrugnęła pierwsza. Tym niemniej lepiej było wycofać się z tej groźby, niż doprowadzić do otwartego zderzenia, którego Polska nie mogła politycznie wygrać. Skoro jednak padła zapowiedź tak demonstracyjnego kroku, a nie została wykonana, rachunek polityczny jest dla Warszawy druzgocący, uważa Czaputowicz. Największy błąd polegał na tym, że w ogóle wybrano instrument demonstracyjny zamiast dyplomatycznego. Tyle Jacek Czaputowicz w Rzeczpospolitej. W Rzeczpospolitej także wywiad z Władysławem Kośniakiem-Kamyszem, który odnosi się do sprawy ukraińskiej i mówi, że teraz ruch jest po stronie państwa ukraińskiego. Pytany przez Michała Kolanko, będzie pan o tym rozmawiać z prezydentem? Nie miałem okazji rozmawiać z prezydentem. Rozmawialiśmy oczywiście z premierem. Myślę, że po wezwaniu premiera Tuska, prezydentów Polski i Ukrainy do rozmowy, powinna się ona odbyć jak najszybciej. Słuchaj, to ciekawe, że mamy poważny kryzys, a minister obrony narodowej nie omawia tej historii, tej sprawy, tej sytuacji z prezydentem, z którym niby ma takie dobre relacje i są w bieżących kontaktach. Na ile ta cała dyskusja jest związana z konferencją dotyczącą odbudowy Ukrainy w Gdańsku? Pyta Rzeczpospolita. Nie rozmawialiśmy o tym. Główny temat był jeden. Uważamy, że sprawa dotycząca nazwy dla ukraińskiej jednostki wojskowej i zrozumienia polskiego punktu widzenia musi zostać rozwiązana jak najszybciej. Czy jest jeszcze możliwość wyjścia z tej sytuacji też po tym poniedziałkowym enigmatycznym komunikacie Kancelarii Prezydenta w sprawie orderu Orła Białego? Władysław Kosiniak-Kamysz. Myślę, że ten komunikat daje czas prezydentowi Karolowi Nawrockiemu na finalną decyzję, a Wołodymyrowi Zełenskiemu na odwrócenie jego decyzji. I to chyba jest ważne w tym, co się dzieje, więc na pewno daje szansę na dojście do porozumienia. Oby tak było. Jeszcze na koniec przeglądu prasy chciałem tutaj kilka ciekawych rzeczy opowiedzieć o hakerach chińskich, którzy atakują Polskę, o bogaczach w Sejmie. Może to porozmawiamy jeszcze z naszymi gośćmi. Tylko jeszcze tygodnik Polityka. Szybko państwu polecę, bo dzisiaj środa, a więc tygodnik Polityka na okładce Maja Chwalewska. Nasza gwiazda z kortów Rolanda Garros, z turnieju Rolanda Garros, w środku wiele ciekawych artykułów, między innymi o alarmach na telefon. W zeszłym roku aż 1/3 zgłoszeń na telefon 112 nie miała uzasadnienia, a operatorzy przyznają, że to, czy alarm jest prawdziwy, można ocenić dopiero, kiedy służby dotrą pod wskazany adres. Tylko w 2025 roku blisko 35% zgłoszeń na numer alarmowy 112 nie miało uzasadnienia. W 2023 było to blisko 40%. Jak informowała w swoim raporcie Najwyższa Izba Kontroli, mimo to 4 z 10 skontrolowanych centrów powiadamiania ratunkowego w żadnym z takich przypadków nie kierowały zawiadomień do organów ścigania, a pozostałe wyłącznie w ograniczonym zakresie. W ten sposób nie złapiemy i nie wyplenimy plagi, jaką są fałszywe alarmy. W Polityce też niezwykle ciekawy artykuł o rozpoczynających się już jutro Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Artur Domosławski, 3 razy naj, upał wojny, polityka, wielkie pieniądze wokół rozpoczynającego się właśnie mundialu. Dzieje się tyle, że nie wiadomo, czy starczy miejsca na samą piłkę nożną. Tyle w przeglądzie prasy. Już za chwilę po informacjach TOK FM Mirosław Suchoń, poseł i przewodniczący Klubu Parlamentarnego Centrum. Teraz informacje i wracamy zaraz po nich.
Autopromocja.
Najważniejsza firma, o której być może nigdy nie słyszeliście.
Najbardziej tajemnicza firma na świecie.
Wąskie gardło rozwoju sztucznej inteligencji.
Tak, o naszym bohaterze mówią media i eksperci.
Dziś ponownie wracamy do powieści o krzemowych waflach, które zmieniają naszą cywilizację. czyli do chipów.
Opowiemy Wam o firmie, która już dzisiaj jest najcenniejszą europejską spółką, wartą niemal 630 miliardów dolarów.
Spory apetyt na jej moce i na jej zdolności ma sam Elon Musk.
O tym opowiadamy w podcaście Techstorie. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
Autopromocja.
Reklama.
RTV Euro AGD.
Jak okazje?
To w euro!
Emocje rosną!
Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Gabinet masażu, słucham.
Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
Cześć, a co się dzieje?
Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
Kochana, sam go stosuję.
Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
Magazyn Sport.pl Plus na Mundial już w sprzedaży. Faworyci i gwiazdy turnieju, korespondencje z USA, wywiady z Janem Urbanem i Jackiem Laskowskim, turniejowa drabinka i program transmisji TV. Magazyn Sport.pl Plus na Mundial już w sprzedaży.
Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Senatorka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska będzie ubiegała się o fotel prezydenta Krakowa. To wspólna kandydatka KO i PSL-u. Przedterminowe wybory w Krakowie są konieczne po tym, gdy 24 maja w wyniku referendum Aleksander Miszalski został odwołany z funkcji prezydenta tego miasta. Ponad połowa Polaków źle ocenia rząd. Tak wynika z sondażu Instytutu Badań Polster dla Superekspresu. Rząd Donalda Tuska popiera co trzeci badany. Co najmniej 13 osób zginęło, w tym 11 dzieci, w atakach przeprowadzonych przez pakistańskie lotnictwo w trzech prowincjach Afganistanu, informuje rzecznik rządu w Kabulu. Zbombardowane zostały domy cywilów. Władze Pakistanu nie skomentowały od razu tych doniesień, ale przedstawiciele sił bezpieczeństwa powiedzieli agencji Reutera, że przeprowadzono naloty na kryjówki i inne obiekty pakistańskich bojowników, wykorzystujących je przeciwko Pakistanowi.
A teraz informacje sportowe. Mateusz Stanicki, zapraszam. Jedni przyjadą go wygrać, inni w nim zagrać. Jutro rozpoczyna się Mundial w USA, Meksyku i Kanadzie. Wśród faworytów tradycyjnie wymienia się broniącą tytułu Argentynę, ale także Hiszpanię, Francję, Anglię, Niemcy czy Brazylię. Czarnym koniem ma być Norwegia. Do tego mamy całkiem spore grono drużyn egzotycznych. To czterej debiutanci: Jordania, Curaçao, Republika Zielonego Przylądka i Uzbekistan. Najniżej spośród wszystkich uczestników w rankingu FIFA jest Nowa Zelandia na 85. miejscu. Dwie pozycje pozycję wyżej jest Haiti. Nie skreślajcie nas, mówi bramkarz Johnny Plaside.
Świetnie, że są tu nasi kibice, którzy będą nas wspierać. Chcemy zrobić wszystko, by nasz kraj był z nas dumny. Mamy jeszcze tydzień na przygotowania, a potem będziemy chcieli pokazać się z jak najlepszej strony.
Haiti na mundialu zagra ze Szkocją, Brazylią i Marokiem. Z powodu deszczu nie udało się wczoraj dokończyć meczów w pierwszej rundzie turnieju tenisowego w Herzogenboscha. Szkoda, bo Hubert Hurkacz wygrał pierwszego seta z Węgrem Martonem Fuksowiczem 6-3. Ten mecz i spotkanie Kamila Majszaka z Finem Otto Virtanenem przełożono na dziś. Teraz koszykówka JMW Arka Gdynia, która wygrała 89-84. Pierwszy mecz o trzecie miejsce z Dzikami Warszawa w Orlen Basket Lidze. Rewanżowe spotkanie zaplanowano na piątek, natomiast dzisiaj kolejny mecz o pierwsze miejsce, w którym zmierzą się Legia Warszawa z Zastalem Zielona Góra. Pierwsze wygrał Zastal. STS Sanok, który w trakcie minionego sezonu wycofał się z hokejowej Ekstraligi, pozyskał sponsora strategicznego i wystartuje w przyszłym sezonie w tych rozgrywkach, zapewnił burmistrz miasta Tomasz Matuszewski. W zeszłym roku ekipa wycofała się z rozgrywek Ekstraligi po 34 meczach, mając zerowy dorobek punktowy. Kolarze ekipy Wisma Lisse Bike wygrali jazdę drużynową na czas. Trzeci etap Tour Auvergne-Alpes, czyli do niedawna Kryterium du Dauphin. Żółtą koszulkę lidera zachował Francuz Alex Baudin. Dla większości kolarzy ośmioetapowy wyścig jest próbą generalną przed Tour de France, który w tym roku ruszy z Barcelony 4 lipca. A na koniec Liga Narodów w siatkówce. W Chinach biało-czerwoni walczą właśnie z Kubańczykami. Trwa pierwszy set, a właściwie przed momentem się zakończył i Polacy wygrali go 25-16. W TOK FM przed nami prognoza pogody.
Ochłodziło się, termometry pokażą dzisiaj od 15-17 stopni na południu i nad morzem, około 20 będzie w większości kraju, do 24 na krańcach wschodnich. Pochmurno i deszczowo miejscami, a na południu Śląska i Małopolski opady intensywne, po południu burzowo, może być na południowym wschodzie i północnym zachodzie.
TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
7.25, to jest środowy poranek TOK FM, Tomasz Sekielski, a wraz ze mną w studio TOK FM Mirosław Suchoń, poseł i przewodniczący Klubu Parlamentarnego Centrum, przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Mieliśmy tragiczny wypadek w Ząbkach. Kierowca jednej z firm przewozowych, obcokrajowiec, z tego co tak ustalono,
tak.
Nagle z prawego pasa skręcił w lewo. Doszło do wypadku.
No wielka
dwóch
tragedia.
Mężczyzn nie żyje, trzeci walczy o życie. I tam też jest wątek chyba tego, że ten samochód też niestety jechał z nadmierną prędkością, ten, który...
Panie redaktorze, okoliczności ustali policja. Myślę, że opinia publiczna też pozna te okoliczności, zwłaszcza w tak tragicznej sprawie, która, mam wrażenie, interesuje wielu obywateli. Natomiast na pewno przy tej okazji warto zwrócić uwagę, że wypadki, kolizje drogowe prowadzą do nieszczęść i naprawdę trzeba mieć szczególną uwagę, oczy dookoła głowy i postępować rozsądnie, rozważnie, zgodnie z przepisami, żeby uniknąć tego typu zdarzeń.
A że tak, no bo to był, że tak powiem, manewr bardzo karkołomny. Z prawego pasa na trzypasmowej jezdni skręcać w lewo, ale... Jest pytanie i przy okazji tego tragicznego wypadku zaczęły się pojawiać pytania dotyczące tych firm przewozowych i tego, na ile są one bezpieczne i na ile powinniśmy z nich korzystać. Jak pan ocenia jako przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury?
Panie redaktorze, szanowni państwo, myślę, że tutaj są dwa wątki rzeczywiście. Po pierwsze, bezpieczeństwo w ogóle w ruchu drogowym. I tutaj mamy pełną równość, ponieważ pojawiał się też wątek tego, że to był obcokrajowiec. Mamy tutaj pełną równość, przynajmniej tak wynika ze statystyk. Obcokrajowcy powodują dokładnie podobną ilość wypadków jak Polacy na drogach. A po drugie, mamy absolutną równość, jeżeli chodzi o powody wypadków. Tym pierwszym powodem największej liczby wypadków, ponad 5 tysięcy w Polsce, jest nieustąpienie pierwszeństwa. I tak to jest w przypadku Polaków, jak i obcokrajowców. Mamy dokładnie te same nawyki. Więc złe nawyki, tak. Złe nawyki, nad którymi musimy pracować. I to jest rzecz pierwsza. Druga rzecz jest taka, że oczywiście mamy też do czynienia z dużą ilością kierowców, którzy pracują w ramach różnego rodzaju firm przewozowych, ale tutaj nie mamy żadnych statystyk, które potwierdzałyby, że jeżdżenie takimi czy innymi taksówkami, firmami przewozowymi, że jest bardziej lub mniej bezpieczne. Zawsze to jest indywidualna sprawa kierowcy. Natomiast przepisy jasno nakładają na tych, którzy zatrudniają kierowców, obowiązki dotyczące weryfikacji zarówno ich tożsamości, jak i posiadanego uprawnienia. Przypomnę, że wprowadziliśmy przepisy, które zobowiązują osoby prowadzące taksówki do tego, żeby miały polskie prawo jazdy, czyli oni muszą pojawić się w urzędzie, wymienić to prawo jazdy posiadane swoje lokalne.
To jest automat, nikt nie weryfikuje.
Nie, to nie jest automat. One są oczywiście, prawo jazdy jest otrzymywane po zweryfikowaniu, po egzaminie, więc to nie jest tak, że nie weryfikują.
Ale rzeczywiście to się odbywa?
Każdy człowiek, który otrzymuje prawo jazdy, każdy kierowca, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie.
Nie, chodzi mi o co innego. Chodzi mi o to, że czy jak ktoś przyjeżdża z takim obcym prawem jazdy, to on idzie do urzędu i on dostaje z automatu tylko przepisane transkrypcje na polski, czy musi zdawać polski egzamin?
Nie musi zdawać tego egzaminu, dlatego że to wynika z przepisów światowych. Jest konwencja wiedeńska, która dotyczy ruchu
drogowego.
Więc jak
ktoś przyjeżdża z egzotycznego kraju jakiegoś, gdzie powiedzmy nauka jazdy samochodem może być nie tak dobra jak w Polsce, to nie mamy możliwości zmuszenia go do tego, aby zdawał jeszcze raz egzamin, tak?
Nie mamy oczywiście możliwości zmuszenia, żeby osoba pochodząca z innego państwa zdawała egzamin, tak samo jak Polacy nie są zmuszani do tego, żeby zdawać egzamin, kiedy poruszają się po drogach innych państw. Natomiast, panie redaktorze, myślę, że to jest ważne, redaktor użył takiego sformułowania, że przyjeżdżają osoby z egzotycznych państw i powodują u nas jakieś zachowania.
Trochę, nie wiem, po Azji, po różnych krajach, gdzie na przykład przepisy ruchu drogowego są, ale nikt ich nie przestrzega.
Nie przyjęły się. Ale, panie redaktorze, w Polsce rzeczywiście najwięcej tych wykroczeń czy wypadków powodują obywatele tych państw, których jest statystycznie w Polsce najwięcej. Ale te wypadki powodują także Czesi, Niemcy, Litwini, Rumuni, czyli nasz kulturowo nam bliski, kulturowo bliska zagranica. Zawsze to jest indywidualna sprawa kierowcy i jego zachowania na drodze. Jeżeli popatrzymy na statystyki, to w Polsce to mieszka około, w stosunku do ilości mieszkańców naszego państwa, około 7% obcokrajowców i mniej więcej tyle również proporcjonalnie powoduje wypadki, ofiary śmiertelne i te wszystkie rzeczy, które są z tym związane. W związku z tym nie można postawić, mało tego, jeżeli mówiłem już o tym, że jeżeli popatrzymy na to, jakie to są wypadki, to naprawdę tak samo my, jak i obcokrajowcy, te same powody wypadków. W związku z tym myślę, że tutaj raczej jest problem związany z pewną dojrzałością kierowców, którzy poruszają się po polskich drogach. Jest rzeczywiście tak, że ostatnio widzimy wiele przykładów agresji i tak dalej. Myślę, że to jest coś, co każdy musi zacząć od siebie, czyli oczy dookoła głowy, ale też spokojne, bezpieczne zachowanie.
Bo chyba też prędkość jest, prawda?
To jest druga rzecz. Wypadki związane z prędkością, one powodują najwięcej ofiar śmiertelnych i o tym zawsze musimy pamiętać. Natomiast dzisiaj zmieniło się to, bo jeszcze kilka lat temu tą pierwszą przyczyną wypadku w Polsce była prędkość. I dosyć skutecznie sobie z tym radzimy. Jeżeli popatrzymy na stosunek do 2020 na przykład pierwszego roku, czy 2001 roku, mieliśmy ponad 42 tysiące wypadków. Dzisiaj mamy w 2025 roku, było tych wypadków 20 925.
A z czym to pan łączy?
Myślę, że to trzeba łączyć z kilkoma czynnikami. Po pierwsze, mamy bardziej odpowiedzialne społeczeństwo, zmieniliśmy nawyki na drogach i to widać. Nie odbyłoby się to bez zmiany przepisów.
Zaostrzenia kar,
bez wprowadzenia różnych mechanizmów kontrolnych, fotoradarów, także policja na drogach, inne podejście. Myślę, że zmienia się też nasza mentalność. Widzimy, że od nas zależy, czy my dojedziemy do domu, czy ci, którzy są z nami na drodze, dojadą do domu, bo o co tak naprawdę chodzi? No chodzi o to, że jak człowiek wychodzi rano ze swojego mieszkania, ze swojego domu, to chodzi o to, żeby na koniec dnia dotarł do tego domu, do bliskich i to powinno być przedmiotem naszej wspólnej troski, także na drodze. Myślę, że coraz bardziej to rozumiemy jako społeczeństwo, choć oczywiście nie jesteśmy w tym doskonali, więc i my będziemy pracować jako ludzie, ale też nasza komisja, rząd pracuje, mamy plan na kolejne zmiany, które powinny wprowadzić.
Będą zaostrzenia kolejne? Będzie pojęcie zabójstwa drogowego?
Na pewno, bo wyszliśmy od tej strony dotyczącej przewozów. Tutaj będziemy zaostrzać te przepisy, jednak...
Było większe bezpieczeństwo osób przewożonych, tak?
Tak, i żebyśmy mieli pewność, że rzeczywiście ta osoba, która prowadzi ten pojazd, że ona jest także bezpieczna, nie stwarza zagrożenia osobistego, bo rzeczywiście mieliśmy w przeszłości takie przypadki, gdzie nagle pojawiło się przy przewozach więcej różnego rodzaju komplikacji prawnych. Zareagowaliśmy. Agresja, ale również przestępstwa seksualne.
A czy będą badania, poradziliśmy, testy psychologiczne?
Każda osoba, która będzie chciała prowadzić taki pojazd, będzie musiała dostarczyć zaświadczenie o niekaralności ze swojego kraju. I to jest dosyć, powiedziałbym, odważny krok w kierunku jeszcze lepszego zabezpieczenia klientów. Pracuje nad tym Ministerstwo Infrastruktury, pan minister Stanisław Bukowiec. Pracują też nad tym zarówno polskie firmy taksówkowe, jak i te firmy, które są zagraniczne. Tak, na aplikację. To będzie, mam takie poczucie, też pewien wypracowany przez całe środowisko model. Tutaj nie tylko kwestie bezpieczeństwa, ale także rynkowe mają znaczenie, dlatego że chcemy, aby na rynku była równa konkurencja, równa dla wszystkich, żeby...
Czyli obowiązek ubezpieczeń wszystkich?
To będzie weryfikowane. Rzeczywiście samochód będzie musiał się wylegitymować ubezpieczeniem, w którym będzie jasno napisane, że to jest samochód do przewozu taksówkowego. Tak, tak. Także tych zmian jest sporo. One gdzieś tam...
Kiedy mogą być w życiu?
Myślę, że ja nie chcę zarysowywać konkretnej perspektywy, kwestie konsultacji...
tego prac.
Ja spodziewałbym się tej ustawy w tym roku. Natomiast tak jak mówię, to chcemy, żeby to był efekt, i pan minister Bukowiec znakomicie zresztą w stosunku do naszych poprzedników prowadzi te prace związane z ruchem drogowym w pełnym jakby porozumieniu z rynkiem, tak żeby to też był wypracowany model, tak żeby nie dochodziło później do różnego rodzaju konfliktów. Chcemy, żeby to było zarówno bezpieczne, ale i równe rynkowo, więc to czasem wymaga czasu.
Kiedy będziemy mieli w Polsce autonomiczne taksówki, takie jeżdżące bez kierowców?
No myślę, że jeszcze chwilę musimy pewnie poczekać na to, żeby one zostały wdrożone do produkcji, do produkcyjnych, czy
znaczy produkcji, nie, no produkcja myślę, już jest, no i w Stanach Zjednoczonych są miasta, gdzie jeżdżą autonomiczne taksówki.
Mówiąc produkcja, mam na myśli powszechne użycie. To taki trochę może informatyczny żargon, którego czasem używam. Natomiast chcę powiedzieć, że udało nam się, ciężko pracowaliśmy nad tym, żeby wdrożyć przepisy dotyczące testów pojazdów zautomatyzowanych i automatycznych. I to jest jakaś, otworzyliśmy pierwszą furtkę do tego, żeby rzeczywiście w Polsce ta technologia nie tylko była używana, ale mogła być również projektowana, testowana.
Od kiedy te testy są możliwe?
One są możliwe od teraz. W zeszłym roku prezydent oczywiście zawetował nam pierwszą ustawę, bo to jest prezydent weto, bez logicznych powodów, jakieś zupełnie absurdalne. Natomiast przyjęliśmy projekt ustawy i to jest dobre rozwiązanie, które będzie wspierać w Polsce tego typu właśnie projekty.
Czekam na pierwszą autonomiczną taksówkę w Warszawie, ja chętnie się nią przejadę, więc firma, która uruchomi to, proszę bardzo, się do mnie zgłosić. Mirosław Suchoń, poseł i przewodniczący Klubu Parlamentarnego Centrum, przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury. Pan, widzę, tak chciał powiedzieć, że jedzie ze mną, tak?
Panie redaktorze, że oczywiście, że jadę, jak dobra. Najbardziej, mało tego, z przyjemnością, niech to będzie publiczny przejazd.
Jasne. Informacje TOK FM teraz, a po nich profesor Adam Bodnar, były minister sprawiedliwości.
Autopromocja.
Czy zastanawialiście się kiedyś, jak myślą komputery? Już dziś, po godzinie 10.40, w audycji Z nauką po imieniu, przeanalizujemy krzemowe mózgi naszych urządzeń. Przejdziemy od tajników działania procesorów, przez interfejs użytkownika, aż po wizję przyszłości, w której technologia łączy się z biologią. Zrozum świat, który nosisz w kieszeni. Do usłyszenia. Adam Mirek.
Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą, zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
No, to jedziemy.
Tato, czy dziś ja prowadzę?
Jasne, w końcu to twój dzień.
Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany, i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej masz.
Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
Citroen.
Castorama.
Teoria
i praktyka.
W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
To przy okazji zjesz z nami.
Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
To tylko przy okazji.
W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
Bo w Media Expert taniej masz.
Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
Oszczędzam.
O, a ile?
200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
Bo w Media Expert taniej masz.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7.41, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Po śmiertelnym wypadku na drodze w Ząbkach pojawiają się pytania o regulacje firm przewozowych. Według przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury Mirosława Suchonia ważne jest stosowanie się kierowców do polskiego prawa, a nie ich pochodzenie. Statystyki nie wykazują różnicy w bezpieczeństwie przejazdów pomiędzy polskimi a zagranicznymi kierowcami, mówił polityk Centrum w poranku TOK FM.
Mamy tutaj pełną równość, przynajmniej tak wynika ze statystyk. Obcokrajowcy powodują podobne podobną ilość wypadków jak Polacy na drogach.
Do wypadku doszło w sobotę. 37-letni obywatel Turcji, wykonując manewr skrętu w lewo z pasa przeznaczonego do skrętu w prawo, doprowadził do zderzenia z innym samochodem. Zginęły dwie osoby. Sprawca jest w areszcie. Brytyjski rząd chce współpracować z europejskimi partnerami, zapewniło Downing Street w reakcji na słowa polskiego premiera. Donald Tusk skomentował nieobecność Polski na niedzielnym spotkaniu w Londynie z prezydentem Ukrainy. To było spotkanie Zełenskiego, prezydenta Ukrainy Zełenskiego, z liderami Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Tusk stwierdził, że żadne ustalenie, w których Polska nie uczestniczy, nie będą przez nas respektowane, a Warszawa jest absolutnie niezbędnym ogniwem w rozmowach o przyszłości Ukrainy i regionu. Londyn zapewnia, że jest wiele dowodów na wielomiesięczną współpracę Zjednoczonego Królestwa z wieloma różnymi państwami w ramach koalicji chętnych, a głównym celem pozostaje solidarność z Ukrainą. Senatorka Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej jest wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL-u w wyborach na prezydenta Krakowa. Jej kandydaturę w Warszawie na specjalnej konferencji zaprezentowali premier Donald Tusk i wicepremier, szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Ona sama tak tłumaczyła, dlaczego chce być prezydentem.
Dlatego, żeby przynieść spokój, stabilizację, merytorykę, profesjonalne zarządzanie miastem.
Wybory w Krakowie są konieczne po tym, jak w referendum stanowisko stracił Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej. Tunezyjska dziennikarka Khawla Boukrim poinformowała agencję Reutera, że tunezyjski sąd skazał ją zaocznie na 4 lata więzienia. Organizacje broniące wolności słowa traktują ten wyrok jako kolejny przejaw ograniczenia swobód obywatelskich w Tunezji. Na dziennikarce ciążyły 2 zarzuty związane z jej publikacjami w internetowym serwisie TuMedia, który stworzyła. W krytyczny sposób pisała tam o prezydencie Kaisie Sayedzie i osobach z jego otoczenia. Podstawą aktu oskarżenia był dekret prezydenta z 2022 roku o cyberbezpieczeństwie. Rok wcześniej Sayed rozwiązał pochodzący z wyborów parlament i zaczął rządzić dekretami. Po burzach przyszło ochłodzenie. Mamy na termometrach od 15-17 stopni na południu nad morzem do około 20 w większości kraju. Tylko na krańcach wschodnich będzie 24. Pochmurno i deszczowo miejscami na południu Śląska i Małopolski. Opady intensywne, a po południu mogą przechodzić burze na południowym wschodzie i północnym zachodzie.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
To jest środowy poranek TOK FM, godzina 7.44, za mikrofonem Tomasz Sekielski, a wraz ze mną w studio profesor Adam Bodnar, senator Koalicji Obywatelskiej, były minister sprawiedliwości i były prokurator generalny. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Często słyszy pan o tym, że jest pan ukrytą opcją ukraińską?
Widziałem jakiś wpis Dariusza Mateckiego, ale nie traktuję tego człowieka poważnie.
Z czym mamy właśnie do czynienia w Polsce? Wczoraj w Sejmie dość smutne obrazki, gdzie posłowie dzisiejszej opozycji wzywali do lustracji polityków, którzy zasiadają w polskim rządzie, aby sprawdzić, jakiej są narodowości.
Czy to jest w ogóle retoryka i sposób prowadzenia polityki, który jest sprzeczny z wszelkimi demokratycznymi standardami? I po prostu nie powinno to mieć miejsca. Oczywiście słuchałem pana komentarza w poranku i mogę chyba podzielić, że faktycznie gdzieś to może pokazywać jakąś taką faszyzację życia publicznego. Wszyscy jesteśmy obywatelami Rzeczypospolitej. To, jak ktoś jest obywatelem, to powinno być oceniane, a nie pochodzenie tej czy innej osoby. I mamy też prawo w ramach demokratycznych prowadzić debatę publiczną na różne tematy, także tematy trudne.
Znaczy ja obawiam się, słuchając tych wypowiedzi, obawiam się, że to się przełoży po prostu na życie i funkcjonowanie zwykłych Ukraińców w Polsce. Że to koniec końców nie obróci się przeciwko, nie wiem, Zełenskiemu czy jakimś tam politykom ukraińskim, ale przeciwko konkretnym osobom, które żyją tu, mieszkają, być może już wiele lat, być może nawet bardziej czują się już związani z Polską niż z Ukrainą i nagle może to się obrócić przeciwko nim, nie wiem, choćby zaczepki na ulicy, taka przemoc słowna, werbalna.
To znaczy, ja myślę, że to już i tak istnieje. Mm-hmm. To znaczy mamy raz na jakiś czas sytuację taką, że gdzieś czytamy, albo ktoś został właśnie pobity, albo został znieważony ze względu na swoje pochodzenie ukraińskie. Myślę, że mowa nienawiści w internecie jest dość powszechna. Natomiast oczywiście tego typu bardzo gorąca sytuacja polityczna, podkreślam, nie spowodowana przez nas, ale jednak przez niefortunną decyzję prezydenta Zełenskiego, no powoduje właśnie nakręcanie takich emocji, jest takim swoistym prezentem dla tych środowisk nacjonalistycznych, które można powiedzieć tylko czekały na to, aby znaleźć ten wygodny pretekst do ataków i do podważania tych dotychczasowych dobrych relacji polsko-ukraińskich. No i co więcej, jest to, co najgorsze w tym wszystkim, jest to prezent dla Federacji Rosyjskiej, która się tylko i wyłącznie cieszy z tego, że jest tutaj pewne zakłócenie tej dobrej współpracy.
Jak pan ocenia zmianę retoryki Donalda Tuska od momentu, kiedy wybuchła ta cała afera z nadaniem imienia bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych ukraińskich, do wczoraj? Na początkowo premier próbował łagodzić i być takim trochę arbitrem między Nawrockim a Zełenskim. Wczoraj bardzo ostro skrytykował Ukraińców w takim emocjonalnym wystąpieniu.
Ja myślę, że na początku miałem nadzieję, że ten problem zostanie rozwiązany na drodze dyplomatycznej. Miałem wielkie nadzieje związane z wizytą szefa kancelarii pana Budonowa w Polsce. No, on się spotkał z kilkoma politykami i był ewidentnie wysłany po to, żeby porozmawiać. Natomiast okazuje się, że jednak te rozmowy nic nie dały. Ja myślę, że mimo wszystko Polska cały czas powinna się upierać przy swoim i cały czas powtarzać, dlaczego ta decyzja jest niefortunna i że po prostu na nią nie możemy się godzić. I podejrzewam, że z tego się wzięła wypowiedź pana premiera, która gdzieś, no, myślę, że jest jeden stopień wyżej niż była, jeśli chodzi o napięcie i emocje, niż była wcześniej.
Ale to dobrze, że premier też zwiększa temperaturę swoich wypowiedzi?
Myślę, że to też jest jakiś element dyplomacji. Oczywiście dyplomacja polega na tym, że pewne rzeczy się załatwia w sposób niewidoczny dla opinii publicznej, no ale skoro, jak rozumiem, ta wizyta niewiele dała, no to być może ten spór musi być przeniesiony ciut wyżej. I
no, ale to raczej pokazuje bezsilność naszą.
No to zobaczymy. To znaczy ja bym jednak dał jeszcze te kilka dni. No też zauważmy, że wczoraj miała być ta ogłoszona ta decyzja kapituły Orderu Orła Białego, a jednak z jakichś powodów kapituła nie przedstawiła publicznie swojego stanowiska i prezydent też się na ten temat jeszcze nie wypowiada, prawda? Powiedział coś takiego, że w którymś momencie podejmie odpowiednią decyzję, czyli widać, że ta gra...
No, jest forum gospodarcze za chwilę w Gdańsku na temat odbudowy Ukrainy. Chcemy odbudowywać Ukrainę. Ma przyjechać Wołodymyr Zełenski, no więc jak mu odbierzemy teraz Order Orła Białego, to może w tym Gdańsku się nie pojawić najzwyczajniej w świecie.
Tak, to jest bardzo ważna konferencja międzynarodowa dotycząca właśnie odbudowy, nawet to słowo recovery to jest moim zdaniem nawet więcej chyba niż odbudowy, odnowy takiej swoistej Ukrainy po wysiłku wojennym, no ale też pamiętajmy, że no cały czas nas wiążą bardzo mocne interesy i geopolityczne, i strategiczne, i działa port w Jasionce i wydaje mi się, że Ukraina no, musi sobie zdawać sprawę z tego, jaką ma, jaką korzyść uzyskuje dzięki temu poparciu Polski, także w kontekście aspiracji europejskich.
Wielki hejt wylewa się na Andrzeja Szeptyckiego, wiceministra nauki z Polski 2050, za jego słowa, które padły w radiu TOK FM. Zresztą przypomnijmy tę wypowiedź.
To była formacja, która niezależnie od tego, o czym pan mówi o zbrodni wołyńskiej, ale walczyła o niepodległość Ukrainy, walczyła w ramach tego ukraińskiego imaginarium przede wszystkim z Sowietami i to była taka walka beznadziejna. To byli tacy trochę ze wszystkimi pozytywnymi, negatywnymi konotacjami tego słowa, trochę tacy ukraińscy żołnierze niezłomni.
Jak pan ocenia tę wypowiedź? Czy rzeczywiście powinien nas spotykać Andrzeja Szeptyckiego teraz tak wielka krytyka, przede wszystkim z prawej strony?
Ja myślę, że... Ja może powiem, jaką ja miałem postawę jako minister, bo wydaje mi się, że tak najlepiej do tego podchodzić, że jeżeli mam pewne określone zadania do wykonania, to koncentruję się przede wszystkim na tych kwestiach, które są ze mną związane i z moimi zadaniami. To ta dyskusja, w którą wszedł pan minister, nie wiem, czy była akurat w tym momencie niezbędna i czy była faktycznie związana z jego zadaniami w rządzie, tym bardziej, że on jednak poprzez każdą swoją wypowiedź gdzieś mniej lub bardziej pośrednio też rząd reprezentuje. I w momencie, kiedy rząd prowadzi dość zaawansowane działania dotyczące czy to obniżenia emocji, czy też dotyczące rozwiązania tego problemu, no to myślę, że wtedy trzeba bardzo uważać ze słowami, z tym, co się mówi. Także bardziej bym do tego podszedł na takim poziomie strategiczno-politycznym.
Ależ pan dyplomatyczny jest. Może trzeba wysłać pana na rozmowy do Kijowa.
Panie redaktorze, wydaje mi się, że tak na to należy spojrzeć, natomiast niezależnie od tej wypowiedzi, ta cała masa hejtu pod adresem pana ministra jest w żaden sposób nieuzasadniona.
Zajmuje pana jeszcze, mówię tak mentalnie, że w myślach, sprawa Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego?
Oczywiście, że tak. To znaczy, oczywiście liczę na to, że dojdzie do tego, że jednak oni prędzej czy później staną przed polskim wymiarem sprawiedliwości.
Wczoraj pojawiła się informacja, że Budapeszt, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych węgierskie, wezwało obu panów do tego, aby stawili się w Budapeszcie w celu weryfikacji ich tego paszportu azylanta, tak? Czy ten azyl polityczny w ogóle był właściwie przyznany. No i po weryfikacji decyzja, czy rząd węgierski nadal to prawo do azylu udziela Ziobrze i Romanowskiemu. Znaczy, no trudno chyba jednak spodziewać się, żeby oni się pojawili w Budapeszcie, bo jak się pojawią, to trafią do Polski raczej już z Budapesztu.
No tak, ale ja rozumiem, że władze węgierskie postępują zgodnie z procedurą. Uznały, że aby przeprowadzić określoną procedurę, która może się skończyć negatywnie dla osób zainteresowanych, należy te osoby wezwać. I zakładam, że efektem tego będzie prawdopodobnie uchylenie tego azylu politycznego. Tylko oczywiście powstaje pytanie, co w tej sytuacji. Co do pana Romanowskiego, to tak naprawdę nie do końca wiemy, gdzie on jest. Ja myślę, że to pewnie pan redaktor przede mną siedzący by pewnie miał większą wiedzę jako ekspert w różnych stosunkach kościelnych, żeby ustalić, gdzie pan Romanowski jest.
Ma ośrodki swoje, tak?
To dokładnie do tego nawiązuje. To znaczy, dla mnie to jest dość takie ciekawe, że w naszej debacie publicznej my trochę nie łączymy kropek, że przecież skoro były duże artykuły w OKO.press na temat tego, kim był pan Marcin Romanowski, zanim został ministrem, no to prawdopodobnie to nie jest tak, że się z tej organizacji człowiek wypisuje, tylko pewnie ma ochronę do końca życia. A jak ta ochrona wygląda, no to pewnie by trzeba było się spytać specjalistów od tego, jak funkcjonują różne kościelne jednostki, zakony i tak dalej. Natomiast co do Zbigniewa Ziobro, to pamiętajmy, że jednak ta decyzja o tym, że on jest na terytorium Stanów Zjednoczonych, że ma wizę, no została podjęta przez osobę gdzieś numer 4, numer 5 w administracji amerykańskiej. Także myślę, że nawet jeżeli tutaj polskie władze będą miały w ręku te lepsze karty w postaci tego, że nie będzie żadnego argumentu, że oni rzekomo mają azyl, to mimo wszystko i tak to na końcu będzie decyzja polityczna władz amerykańskich.
Jednym z osiągnięć, przynajmniej tak wielu ekspertów to ocenia, jednym z osiągnięć koalicji 15 października jest to, że Polska przystąpiła do prokuratury europejskiej. No, przystąpiliśmy i chyba pewnie trochę w Polsce oczekiwaliśmy, że ta prokuratura europejska wiele spraw za nas załatwi. Jakby pan ocenił efekty działania prokuratury europejskiej w tych polskich rozmaitych sprawach? Widzi pan, że to coś zmieniło?
Absolutnie tak. To znaczy uważam, że ten cały proces przystąpienia był przeprowadzony przez w zasadzie od grudnia 2023 roku aż po luty 2025 roku, bo to była zarówno formalna deklaracja ze strony rządu, później przyjęcie Polski do prokuratury europejskiej mocą decyzji Komisji Europejskiej. Później było wyłonienie polskiego prokuratora europejskiego, czyli pani prokurator Stronikowskiej, która urzęduje w Luksemburgu, oraz 24 prokuratorów delegowanych, którzy pracują w 4 biurach prokuratury europejskiej w Polsce. Także ten okres taki dostosowania się, wejścia w struktury trwał rok i kilka miesięcy. Ważnym elementem tego było to, że prezydent Duda, co ciekawe, w lutym 2025 roku podpisał ustawę techniczną, która regulowała różne takie szczegółowe, proceduralne aspekty współpracy naszych władz krajowych z prokuraturą europejską. Ale tutaj prezydent to podpisał, nie miał co do tego wątpliwości. No i teraz po tym okresie prokuratura mogła ruszyć do tej rzeczywistej pracy i teraz w zasadzie raz na 2-3 tygodnie mam jakiś taki istotny komunikat o ważnych sprawach. A to jakaś sprawa dotycząca kościoła starokatolickiego na południu Polski, który wyłudzał pieniądze z funduszy unijnych. A to sprawa, bodajże program Aktywny Żłobek w Gdańsku, gdzie też dochodziło do wyłudzeń środków unijnych, czy wreszcie sprawa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
No właśnie,
rozwoju.
To jest największa z tych spraw, prawda?
No druga to jest jeszcze ta sprawa, która dotyczy zakupu tramwajów, czy modernizacji tramwajów w Zagłębiu, przepraszam, w metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej.
Myśli pan, ile potrwa dochodzenie w sprawie NCBR? I kiedy mogą być jakieś wnioski? Bo mam wrażenie, ja wiem, że są tam, część osób ma już postawione zarzuty, natomiast, no wiadomo, tutaj chodzi przede wszystkim o te wątki dotyczące polityków i osób, które no, politycznie decydowały o tym, co tym NCBIR się działo.
To znaczy, proszę zauważyć, że jeżeli chodzi o NCBIR, duża część pracy została wykonana przez prokuraturę regionalną w Warszawie i to już się zakończyło aktami oskarżenia i osoby no, wysokiej rangi związane z NCBIR-em, czy też beneficjenci tych programów mają normalnie sprawy przed sądem. Natomiast teraz jest ten wątek programu bodajże Szybka Ścieżka i faktycznie tutaj mamy osoby, które są zatrzymywane po to, żeby złożyć zeznania w śledztwie. W tym jeden z wiceministrów, który odpowiadał za NCBR w tamtym czasie. I wie pan, panie redaktorze, na tym polega właśnie ta siła prokuratury europejskiej, że to od niej zależy tempo postępowania w tych sprawach. My nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy oni wystąpią z kolejnymi działaniami, z kolejnymi aktami oskarżenia. Natomiast ja widzę, że ta właśnie głęboko pojęta niezależność, oparta też na strukturę, na tej współpracy międzynarodowej, no przynosi coraz dalej idące konkretne efekty.
Bardzo dziękuję. Profesor Adam Bodnar, senator Koalicji Obywatelskiej, były minister sprawiedliwości i były prokurator generalny, był gościem poranka TOK FM. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
Dobrego dnia. Teraz informacje TOK FM, a po nich Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej.
Reklama.
Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
Pierwszy program gospodarczy od poniedziałku.